Witamy Państwa serdecznie na szkoleniu poświęconym rocznemu rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest bardzo nam miło spotkać się z Państwem. No, coraz bliżej już do tego rocznego rozliczenia, dlatego chcemy Państwu przekazać no, dosyć istotne informacje, które dotyczą tego tematu. Ja się nazywam Alina Głębicka-Rękawek, jestem wicedyrektorem w Departamencie Realizacji Dochodów i ze strony departamentu poprowadzę to szkolenie. Razem ze mną szkolenie poprowadzi pan Bernard Jaroszewicz, naczelnik w Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Kilka organizacyjnych kwestii. Proszę wysłuchać prezentacji. Jeżeli będą się pojawiały z Państwa strony jakieś pytania, to proszę je zadawać na czacie. Co prawda, nam prowadząc prezentację, trudno będzie zerkać na czat, więc te pytania wszystkie zostaną zebrane i przygotujemy po szkoleniu na te pytania odpowiedzi. I jednocześnie ta prezentacja będzie nagrywana i udostępniona na naszej stronie ZUS.pl, łącznie z tymi pytaniami i odpowiedziami. Tak więc bardzo proszę o cierpliwość, że nie będziemy na bieżąco odpowiadać na te pytania, ale tak jak powiedziałam, będzie to wszystko przygotowane i udostępnione dla Państwa. Prosimy też o cierpliwość, jeśli chodzi o kwestie techniczne. Coś nam dzisiaj tutaj sprzęt szwankuje, jak Państwo zresztą widzieli, słyszeli. Szkolenie rozpocznie Bernard, a ja w stosownym momencie przejmę od niego pałeczkę i przejdziemy dalej z zakresem merytorycznym. Tak więc ja widzę tutaj w komentarzach, że nie wszyscy słyszą, to proszę ewentualnie jeszcze raz po prostu spróbować wejść na to szkolenie, bo widzę, że większość słuchaczy widzi i słyszy. Tak więc przechodzimy do szkolenia. Bernard, oddaję Ci pałeczkę, udostępnij proszę szkolenie i zaczynamy.
Dzień dobry Państwu, Bernard Jaroszewicz. Już odpalam prezentację. Mam nadzieję, że mnie widać. Tak jak Pani Dyrektor Alina wspomniała, celem prezentacji jest przybliżenie Państwu zasad, jakie obowiązują w związku z nadchodzącym rozliczeniem rocznym składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jest to nowa instytucja, nowe rozliczenie, jak Państwo wiedzą, związane z wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku. Mamy nadzieję, że tu przybliżymy Państwu i pomożemy w rozjaśnieniu wszelkich wątpliwości, które Państwu budzą Państwa wątpliwości na tle tego nowego rozliczenia, ustalenia podstawy rocznej. Ja w swojej części postaram się Państwu przybliżyć i opowiedzieć o kwestiach tych, z którymi się Państwo na pewno już stykali, bo przypomnę tutaj i naświetlę ogólne zasady dotyczące ustalania rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj w tym zakresie akurat roczna podstawa, a podstawa miesięczna to obowiązywały zasadniczo te same zasady, te same reguły, a więc jeśli Państwo już te składki rozliczali za okresy miesięczne, to ten mój materiał będzie takim przypomnieniem, taką pigułką, która jakby w jednym miejscu będzie tutaj podsumowywała te wszystkie zasady i te najważniejsze informacje, o których powinniśmy wiedzieć i pamiętać, jeśli będziemy teraz sporządzali w kwietniu rozliczenie roczne na podstawie tych wszystkich rozliczeń, które do tej pory Państwo wykonywali za okresy miesięczne. A więc Taka podstawowa informacja, takie przypomnienie, więc roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalają tylko płatnicy składek, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Jest to może być działalność gospodarcza czy indywidualna w formie spółki cywilnej, partnerskiej bądź spółki jawnej, która nie jest podatnikiem podatku CIT. Chodzi o to, że o takich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą i uzyskują z tej działalności przychody opodatkowane dla celów podatkowych jako przychody z działalności gospodarczej. No i oczywiście jeszcze tu w grę wchodzą osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach ulgi na start. Kategoria ta została wyodrębniona jako w odrębnym jakby punkcie, tylko z tej uwagi, że dla celów ubezpieczeń to nie jest, czy jest to odrębny tytuł, tak? Te osoby nie są podciągane jako osoby prowadzące pojedynczą działalność, tylko jako osoby, które korzystają z ulgi na start, gdyż tutaj mamy tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ale generalnie jest tak, czyli rozliczenie roczne będzie dotyczyło tych osób, które ustalają roczną składkę i roczną podstawę wymiaru tej składki, co oczywiste. A to dotyczy co do zasady przedsiębiorców, którzy uzyskiwali przychody z działalności gospodarczej i dodatkowo, co ważne, opodatkowywali te zasady na zasadach, te przychody, przepraszam, na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, bądź opodatkowanie tubo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I tylko te grupy osób prowadzących pozorniczą działalność będą zobowiązane do sporządzenia w kwietniu takiego rozliczenia rocznego, w którym nastąpi rozliczenie rocznej składki od rocznej podstawy jej wymiaru. I tak, roczna podstawa wymiaru ustalana jest za rok składkowy, który trwa od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego. Roczną podstawę wymiaru stanowi dochód z działalności gospodarczej, ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami w rozumieniu ustawy PIT a poniesionymi kosztami. Oczywiście pomniejszamy taki dochód już o kwotę opłaconych w danym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. No i roczna podstawa wymiaru składki nie może być mniejsza niż określone przepisami minimum. Czyli tutaj ustawodawca wprowadził oprócz tej zasady, że tą podstawą wymiaru, roczną podstawą wymiaru jest dochód, to oczywiście jest pewne ograniczenie takie, czyli dotyczące tego, że ta roczna podstawa nie może być mniejsza niż określona kwota, o której ja powiem w dalszej części, co oznacza, że nawet jakieś niskie dochody mogą spowodować, że ta roczna podstawa wymiaru nie będzie odpowiadała realnym tym niższym dochodom, a będzie musiała być podwyższona do tej kwoty minimalnej. Przy ustalaniu rocznego dochodu musimy pamiętać, że nie uwzględniamy przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a więc dotyczy to zarówno opodatkowania, czy zwolnienia wynikającego z przepisów ustawowych, czy też na mocy jakichś przepisów rozporządzenia, a więc wszelkie takie przychody zwolnione od podatku, co do zasady nie będą uwzględniane przy ustalaniu tego rocznego dochodu. Z takimi wyjątkami, które tutaj wskazałem, a to oznacza, że pomimo zwolnienia tych kategorii przychodów z podatku, one powinny być wliczane do tych przychodów, na podstawie których ustalamy ten dochód dla celów składki zdrowotnej. A więc pomimo zwolnienia w podatkach dla składki zdrowotnej powinniśmy tutaj uwzględnić przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi PIT 0 na powrót, PIT 0 za pracujących seniorów i oczywiście dla PIT 0 dla rodzin 4+. Ponadto powinniśmy tutaj uwzględniać i uwzględniamy przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz przychody osiągnięte z realizacji nowych inwestycji określonych w decyzji o wsparciu, której mowa w ustawie z 10 maja, jeśli te przychody zostały uzyskane na terenie określonym w tej decyzji. Ponadto przy ustalaniu tych dochodów dla celów ustalania składki zdrowotnej musimy pamiętać, że nie uwzględniamy tutaj w wyliczaniu tego dochodu przychodów, jakie przedsiębiorca osiągnął w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. I oczywiście i konsekwentnie w okresie za okres zawieszenia nie liczymy także kosztów poniesionych w tym okresie dla celów obliczeń tego dochodu. Ponadto nie uwzględniamy przychodów osiągniętych w trakcie danego roku, jeśli one zostały uzyskane w okresie niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, co może mieć miejsce w takiej sytuacji, gdy przez pewien okres roku dana osoba podlegała ubezpieczeniom w KRUS-ie albo z uwagi na przepisy o koordynacji. Właściwym tutaj ustawodawstwem byłoby ustawodawstwo inne niż polskie. Jeśli w tych sytuacjach obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego był wyłączony, to nawet jeśli osoba prowadziła działalność gospodarczą przez cały rok, to za okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu nie liczymy przychodów osiągniętych przed objęciem tutaj obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Przeskoczyło. Dodatkowo przy ustalaniu rocznego dochodu nie uwzględniamy przychodów osiągniętych w miesiącach, w których osoba ubezpieczona spełniała warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne i chodzi o takie zwolnienia, które zostały określone w artykule 82 ustawy zdrowotnej, tam w ustępach od 8 do 9a. I w takich sytuacjach za takie miesiące, jeśli osoba korzystała z takiego zwolnienia, to oprócz tego, że nie uwzględniamy tutaj przychodów za te miesiące, ale równocześnie nie uwzględnia się kosztów poniesionych w tych miesiącach, a także składek na ubezpieczenie społeczne, które by w tych okresach były opłacone. Ponadto, znaczy, no tutaj jeszcze wskazałem tytułem przypomnienia oczywiście tylko te zwolnienia, o których właśnie mowa w tym artykule 82, a więc chodzi to o osoby, które mają prawo do emerytury lub renty, których miesięczne świadczenie emerytalne nie przekracza kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tam dodatkowym warunkiem jest jeszcze, że wysokość miesięcznego przychodu nie może przekraczać 50% najniższej emerytury. Tak samo z takiego zwolnienia mogą korzystać osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, o czym stanowi tutaj ustęp 9. Też tutaj dodatkowym warunkiem jest warunek osiągania tych przychodów nie wyższych niż 50% najniższej emerytury. No i trzecim takim zwolnieniem jest zwolnienie, które przysługuje osobom prowadzącym działalność, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego i wysokość tego zasiłku nie przekracza kwoty odpowiadającej kwocie świadczenia rodzicielskiego, która wynosi 1000 zł. A więc jeśli przedsiębiorca korzystał w danym miesiącu ze zwolnienia z obowiązku płacenia składek na podstawie tych przepisów, to podsumowując, tak przychodów ani kosztów, jakie w tym miesiącu osiągnął czy poniósł, nie będzie wliczał do usta przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto przy ustalaniu rocznego dochodu musimy też pamiętać o przepisach szczególnych, które wprowadzała w życie ustawa tam z 9 lutego 2022 roku, wprowadzające zmiany do przepisów podskładowych. A chodzi tutaj o takie regulacje, takie przepisy, które powodują, że przy ustalaniu tego dochodu na potrzeby składki zdrowotnej powinniśmy też stosować te przepisy dotyczące szczególnych zasad ustalania dochodów w ustawie o PIT, o których mowa w artykule 24 ustęp 1 i 2b, a przepisy te dotyczą różnic remanentowych. I teraz tak, jak stanowi ten artykuł 24 ustęp 2 ustawy o PIT, u podatników, którzy osiągali dochody z działalności gospodarczej, prowadzili księgi przychodów i rozchodów, dochodem z takiej działalności jest różnica między przychodem w rozumieniu artykułu 14, a kosztami uzyskania I ona powiększona jest o różnicę pomiędzy wartość remanentu końcowego i początkowego. Jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, czyli jeśli ta różnica jest dodatnia, to wówczas podatkowo powoduje to zwiększenie dochodu. Natomiast jeśli mamy tą różnicę remanentową ujemną, wtedy mamy obniżenie dochodu i tutaj te zasady generalnie będą obowiązywały i obowiązują też na gruncie ustawy zdrowotnej, a więc jeśli remanent końcowy jest wyższy, więc dochód powinniśmy generalnie co do zasady powiększyć o tę różnicę, jeśli jest niższy, to go obniżyć. Ale z uwagi na te przepisy przejściowe, które zostały wprowadzone tą ustawą 10 lutego, została przyjęta zasada, że dochód ustalony za ten rok 2022 dla obliczenia składki zdrowotnej, który ustalamy tutaj dla celów obliczenia tej składki rocznej za okres roku składkowego od lutego do 2022 do stycznia 2023, nie zwiększamy różnicę remanentową dodatnio. A więc jeśli remanent końcowy był wyższy niż remanent początkowy, to wyjątkowo przy rozliczeniu składki zdrowotnej za rok 2022 to nie powoduje nam zwiększenia dochodów. Czyli tutaj będziemy mieli rozbieżność między stanem przyjmowanym dla celów podatkowych, a stanem dla celów składki zdrowotnej. Oczywiście, jeśli różnica remanentowa była niższa, to jak najbardziej ten dochód oczywiście też tutaj jest zmniejszany i tutaj mamy zgodność z przepisami podatkowymi. Oczywiście za rok, już w kolejnym roku, w kolejnym rozliczeniu tej składki za rok 2023, tu będziemy mieli zgodność z przepisami podatkowymi, a więc również ta różnica dodatnia też będzie nam powodowała zwiększenie w przyszłości dochodu dla ustalanego dla celów składki na ubezpieczenie zdrowotne. No i to jest w zasadzie to, co ja chyba już tu powiedziałem. Na tym slajdzie mamy wyświetlone tą zasadę. A więc powtarzając jeszcze, więc za rok 2022 pomniejszamy dochód, jeśli różnica remanentowa jest ujemna. A jeśli jest dodatnia, to nie uwzględniamy tej dodatniej różnicy remanentowej, a więc nie zwiększamy dochodu. Kolejną taką zasadą dotyczącą ustalania dochodu to jest taka, że zgodnie z tą zasadą, że przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w artykule 14 ustęp 2 punkt 1 ustawy o PIT, a więc chodzi o przychody z odpłatnego zbycia składników majątku, w szczególności chodzi o te środki trwałe, dochód dla celów składki zdrowotnej nie jest powiększany odpisem amortyzacyjnym zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 roku, gdyż dla celów obliczenia dochodu, na potrzeby składki zdrowotnej, takie odpisy traktujemy jako nieumorzoną wartość zbywanego środka trwałego, a więc one nam tu spowodują, że tutaj mamy kolejną różnicę między stanem w podatkach a stanem dla celów składki zdrowotnej, gdyż dla celów podatkowych oczywiście te odpisy amortyzacyjne zwiększają nam dochód, a dla celów składki zdrowotnej one tutaj nie są wliczane, nie powiększają tego dochodu. I stąd jest taka kolejna różnica między pojęciem dochodu w podatkach a dochodu dla celów składki zdrowotnej. I kolejny taki wyjątek i przepis szczególny. Jest to przepis, który został wprowadzony w ustawie z 9 czerwca, czyli kolejnej zmianie do ustawy zdrowotnej. Jest to ten przepis przejściowy, który wskazywał nam taką zasadę, który mówi, że powinniśmy przy ustalaniu tego rocznego dochodu dla celów składki zdrowotnej uwzględniać koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PIT zaliczone przed dniem 1 stycznia 2022 roku do tych kosztów przy ustalaniu dochodu z działalności gospodarczej, o których mowa w artykule 26, w artykule 30c albo artykułem 30ca ustawy o PIT i w brzmieniu obowiązującym przed tą datą. Tu jak ustaliliśmy z Ministerstwem też Finansów, uwzględnialiśmy jakby znaczenie i sposób jakby tutaj interpretacji tego przepisu. Tak jak został tutaj na slajdzie wskazane i już mówię o co chodzi. I to rozwiązanie miało umożliwić uwzględnienie dla celów obliczania składki zdrowotnej kosztów uzyskania przychodów, które dla celów podatku PIT były tymi kosztami przed 2022 roku i związane były z przychodami powstałymi z kolei już po 31 grudnia 2021 roku. I jako przykładową taką sytuację została tu wskazana, możemy wskazać taki stan faktyczny, że chodzi o to, że przychodem z takiej działalności gospodarczej jest wartość zwracanych wierzytelności, które na przykład zgodnie z artykułem 23 ustawy o PIT były odpisywane jako nieściągalne albo na które tworzono rezerwę zaliczone uprzednio do kosztów. I jeśli taka wierzytelność została zwrócona przedsiębiorcy w 2022, a jej wartość w poprzednich latach była zaliczana do kosztów uzyskania przychodu jako nieściągalne, to dla celów PIT przychód ten będzie podlegał opodatkowaniu, dlatego że wierzytelność ta wcześniej miała wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania wyższej straty. Natomiast okoliczność zaliczenia tej wierzytelności we wcześniejszych latach do kosztów nie miała wpływu na wysokość płaconej wcześniej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Już nie było takich zależności. I ten przepis ma powodować, że to, że pomimo tego, że jej zwrot przedsiębiorca uzyska już po 31 grudnia 2021 roku, będzie to oczywiście, zwrot takiej wierzytelności będzie stanowił przychód, a ta regulacja ma umożliwić nam uwzględnienie przy ustalaniu tego przychodu z tytułu tego zwrotu, tak kosztów, które wcześniej przedsiębiorca poniósł, czyli jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów, czyli przed 1 stycznia 2022, kosztów podatkowych związanych właśnie z tą wierzytelnością. Minimalna wysokość rocznej podstawy dla przedsiębiorców na zasadach ogólnych ustalana jest w następujący sposób, a więc bierzemy liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, za który ustalany był dochód i kwotę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w pierwszym dniu roku składkowego, a to oznacza, że chodzi o to, że pierwszy rok składkowy był to 1 lutego 2022, więc w tej chwili tym minimalnym wynagrodzeniem stanowiącym punkt odniesienia jest ta kwota 3010 zł. I jeżeli ktoś prowadzi działalność przez cały rok, to oczywiście 12 miesięcy razy kwota ta, razy minimalne wynagrodzenie, wtedy mamy ustalony tą minimalną roczną podstawę wymiaru składki, do której będzie musiała być podniesiona ta roczna podstawa w sytuacji, gdyby rzeczywiste dochody nie gwarantowały z tych 12 miesięcy osiągnięcia tego limitu. Tu należy pamiętać też, że przy ustalaniu tej minimalnej rocznej podstawy, że w tej liczbie miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu nie będą brane i nie są brane pod uwagę miesiące, w których ubezpieczony korzystał z prawa do zwolnienia ze składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na podstawie tego artykułu 82 ustęp 8 do 9a, o których we wcześniejszym slajdzie wspominamy, które zostały na to zwolnienie tam wskazane. Więc korzystanie z takiego zwolnienia powoduje, że dany miesiąc nie jest wliczany do miesiąca podlegania. Innymi też słowy, jeśli osoba przez cały rok by korzystała z takich zwolnień, to jej roczna podstawa wymiaru składki wyniesie 0 zł, gdyż tutaj z takiego algorytmu 0 miesięcy razy minimalne będzie wynosiło 0. I jeszcze co? Aha, no to na dole to podsumowanie, że ta minimalna roczna podstawa wymiaru za ten rok 2022 nie będzie mogła, znaczy będzie wynosiła 36 120 zł, a więc roczna podstawa dla tych osób nie będzie mogła być niższa niż ta kwota, no o ile ta osoba prowadziła działalność przez 12 miesięcy. Obniżenie rocznej podstawy składki do wysokości należnego podatku, to też pojawił tu nam się taki nowy przepis. I też ta kategoria należnego podatku też pojawia się w dokumentach rozliczeniowych. To o czym będzie w dalszej części prezentacji mowa, jest odpowiednie pole do wskazania, do wykazania. I teraz o co to chodzi z tym należnym podatkiem i składką roczną? A więc różną składkę do wysokości należnego podatku będą mogły obniżyć tylko osoby te prowadzące działalność gospodarczą lub te osoby korzystające z ulgi na start, które stosują formę opodatkowania skala podatkowa. Tylko wyłącznie ta grupa będzie mogła z takiej możliwości skorzystać. Obniżenie to będzie przysługiwało ubezpieczonym, którzy spełniali warunki do obniżenia miesięcznej składki do wysokości zaliczki na podatek w ujęciu miesięcznym, a więc jeśli w ramach rozliczeń miesięcznych osoba korzystała z takiej ulgi, z takiego uprawnienia, to będzie też mogła w rozliczeniu rocznym wypełnić pole dotyczące podatku należnego, a następnie jej składka roczna będzie porównana do wysokości i tej kwoty podatku. I tutaj gwoli przypomnienia, o co chodzi, o jakie osoby z tym podatkiem należnym i o jakie zwolnienie dokładnie chodzi. Bo to nie jest stricte zwolnienie, bo pamiętajmy, że ustawa zdrowotna oprócz tych zwolnień, o których wcześniej tam opowiadałem, przewiduje też i ona wcześniej też przewidywała, bo ten przepis oczywiście wcześniej był przed zmianami. Chodziło o to, że osoby, które posiadały umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, miały prawo i nadal mają oczywiście prawo w ramach tych rozliczeń miesięcznych obniżać wysokość składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek. Tak? I po tej nowelizacji została dodana oczywiście ta część zapewniająca korelację tego zwolnienia, tego przywileju czy tej ulgi miesięcznej w kontekście rozliczenia rocznego. I została dodana, znaczy dodane, uszczegółowione też w tym przepisie, że takie uprawnienie w ramach rozliczeń miesięcznych przysługuje osobom, jeśli one podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tego tytułu, czyli wyłącznie prowadzą tu pozarolniczą działalność, mają ten stopień niepełnosprawności. Kolejny warunek to też to, o którym wspominałem, właśnie stosują skalę podatkową i tylko w takiej sytuacji one mogą obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki, a następnie w ujęciu rocznym one będą mogły porównać sobie kwotę ustalonej składki rocznej do wysokości podatku należnego i jeśli ta składka roczna będzie wyższa, to jakby należna składka roczna będzie zmniejszana, ona nie będzie mogła przekroczyć wysokości podatku należnego. I tak, jeszcze w kontekście właśnie tej informacji o obniżeniu składki do wysokości podatku należnego, no ważne jest to, że w przypadku osób prowadzących działalność, które będą korzystały ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem, a więc tam, gdzie osoby dodadzą, nie ma tu też co Państwu opowiadać, bo zdajcie sobie z tego sprawę i wiemy o tym, że przepisy podatkowe przewidują taką możliwość takiej preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem, gdzie sumujemy wspólne dochody, dzielimy przez 2 razy skala podatku i to jest rozliczenie w jednym zeznaniu rocznym, w którym wykazywana jest jedna kwota podatku należnego, ustalona jakby od 2 dochodów 2 osób i w takiej sytuacji taka osoba, która prowadziła działalność i korzystała wcześniej z możliwości obniżenia składki z uwagi na niepełnosprawność, to ona tu jako to przyjmujemy jako tą kwotę, jako ten parametr tego podatku należnego przy wspólnym rozliczeniu 50% kwoty należnego podatku, czyli to jakby połowa tego podatku należnego. Przyjmujemy, że jest to ta połowa, przypada na tą jedną osobę i w taka wysokość tego podatku należnego powinna być wykazana w deklaracji rozliczeniowej w ramach tego rozliczenia rocznego. Tu przez to, że w przepisach podatkowych nie ma odrębnych kategorii i czegoś takiego jak podatek należny od danego źródła przychodów, po prostu w zeznaniu podatkowym w tym PIT-ie 36 wykazujemy dochody z wszelkich źródeł, a więc gdyby się nawet okazało, że taka osoba, która korzystała ze wspólnego rozliczenia, prowadząca działalność, miałaby też jakieś dodatkowe dochody z innego źródła, to nie będzie tutaj miało znaczenia, bo tutaj z uwagi, że jest jeden podatek należny, to dla celów zdrowotnej, składki zdrowotnej przenosimy, no porównujemy, bierzemy jako punkt odniesienia właśnie tą połowę kwoty podatku należnego. Nawet jeśli okazałoby się, tak jak mówię, że ta osoba uzyskała jakieś inne przychody z innego źródła, nie tylko z działalności gospodarczej. W tej chwili, jakby to by było w odniesieniu do osób, te najważniejsze zasady dotyczące ustalania dochodu i rocznej podstawy, jeśli chodzi o osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, to Państwu przedstawiłem. Teraz przejdziemy i pokrótce też omówię te zasady dotyczące rocznej podstawy dla osób, które stosowały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pewne instytucje i pewne rozwiązania będą podobne jak w przypadku podstawy rocznej dla osób na zasadach ogólnych, ale i są pewne odmienności i różnice. I przede wszystkim ta różnica to jest to takie przymiesięczne, tak, zupełnie jest inny sposób ustalania tej rocznej podstawy wymiaru. A więc tutaj dla osób, które stosowały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowiła kwota, która by wynik iloczynu liczby miesięcy podlegania ubezpieczenia zdrowotnemu i kwoty, która będzie odpowiadała albo 60%, albo 100 lub 180% przeciętnego wynagrodzenia. A wszystko to będzie uzależnione od tego, jaka wysokość przychodów została osiągnięta za ten rok kalendarzowy. A więc jeśli sumarycznie za cały rok dana osoba osiągnęłaby przychody, które przekroczą 300 tysięcy złotych, a więc wpadnie w ten trzeci jakby próg, trzeci parametr dotyczący podstawy wymiaru składek, oznacza, że jej roczna podstawa wymiaru składki będzie wynosiła 12 miesięcy. Przy oczywiście podleganiu przez cały rok ubezpieczeniu zdrowotnemu. A więc będzie to 12 miesięcy razy kwota, która odpowiada 180% przeciętnego wynagrodzenia. I tutaj oczywiście, bo pamiętacie Państwo te zasady dotyczące ustalenia podstawy wymiaru miesięcznej, że jeśli chodzi o miesięczną podstawę, to ona była ustalana narastająco, tak? Bo przez pierwsze miesiące, w którym ten nasz przychód nie przekroczyłby tych 60 tysięcy, ta podstawa była ustalana jako 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Następnie za miesiące, w których już nastąpiło przekroczenie progu 60 tysięcy, a nie nastąpiło przekroczenie 300, no to z kolei podstawa miesięczna była 100%. No ale jeżeli ktoś dobrnie już w tych swoich przychodach do końca roku i do tego trzeciego progu, to oznacza, że to tak jak tutaj zostało wskazane, że ta roczna podstawa zostanie niestety ustalona jako 12 miesięcy razy ta ona najwyższa wysokość tej podstawy miesięcznej, tak? A więc to będzie oznaczało, że z tytułu tej składki taka osoba będzie miała niedopłatę i będzie zobowiązana w rozliczeniu rocznym dopłacić tą składkę, która będzie wynikała jakby z podstawy rocznej, a będzie przewyższała sumę składek należnych wynikających z rozliczeń miesięcznych. Tu wskazałem oczywiście te maksymalne te wysokości tej rocznej podstawy wymiaru przy założeniu, że działalność jest prowadzona przez 12 miesięcy, a więc ta podstawa może wynosić maksymalnie tutaj 134 374 zł. W przypadku osób, które przekroczą ten najwyższy próg. I tutaj podobnie jak To miało miejsce przy ustalaniu rocznej podstawy dla osób opodatkowanych na zasadach ogólnych. To tutaj też jest, obowiązuje ta zasada, że w liczbie miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu nie uwzględniamy miesięcy, w których ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Tutaj na podstawie artykułu 82, ustępy 8, 9, 9a i tu jeszcze doszedł nam ustęp 9b. 9b dotyczy nowego zwolnienia. Jest to zwolnienie, które weszło w życie od 1 stycznia 2022 i dotyczyło osób, które prowadziły działalność gospodarczą opodatkowane przychody w ramach tych stosujących ryczałt do przychodów ewidencjonowanych. I jeśli te osoby dodatkowo pozostawały w stosunku pracy, gdzie ich podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ze stosunku pracy nie była wyższa niż minimalne wynagrodzenie, a z kolei przychody z tej działalności gospodarczej nie przekraczały 50% minimalnego wynagrodzenia, wówczas te osoby miały prawo do skorzystania, no, przysługiwało im jakby obniżenie tej składki zdrowotnej do zera, tak, znaczy obniżenie, no zwolnienie, tak samo jak te wcześniejsze zwolnienia, ta osoba po prostu nie wykazywała, nie rozliczała tej składki, bo była zwolniona z obowiązku jej opłacenia. I teraz, jeśli osoby korzystały na ryczałcie w jakichś miesiącach ze zwolnienia z obowiązku opłacenia składki w tych czterech tutaj przypadkach, które zostały tutaj wskazane, to również na koniec roku przy ustalaniu tej rocznej podstawy wymiaru takich miesięcy nie będą uwzględniały, a więc te miesiące nie będą nam tutaj zwiększały tej rocznej podstawy wymiaru składki. Ustalając kwotę przychodów jako wyznacznik do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki, nie uwzględniamy i też tu jest podobnie jak przy zasadach ogólnych, nie uwzględnia się przychodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT, z wyłączeniem tych przychodów zwolnionych w ramach tych ulg PIT 0 na powrót, PIT 0 dla rodzin 4+, PIT 0 dla pracujących seniorów, uregulowanych w artykule 21, ustęp 1 i te punkty 152, 153, 154, a co oznacza, że te przychody zwolnione powinny, gdyby przedsiębiorca je osiągał, to je uwzględnia w kwocie swoich przychodów, pomimo tego, że jak wskazałem, że ogólna zasada mówi o tym, że przychody zwolnione z podatku nie są uwzględniane tutaj w tej kwocie przychodu. Ponadto, i to też jest analogiczne rozwiązanie jak przy zasadach ogólnych, nie uwzględniamy przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia wykonywania działalności. Także nie uwzględniamy przychodów osiągniętych w miesiącach, w których ubezpieczony spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku płacenia składki, a więc te miesiące zwolnienia ze składki powodują nam, że nie są one wliczane jakby ani do liczby miesięcy, i z kolei przychody za te miesiące też nie są uwzględniane w sumie przychodów ustalanej dla celów wyliczenia rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście tutaj ustalając wysokość przychodów, pomniejszamy je o opłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile te składki nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu na podstawie ustawy o PIT. Przy czym pomniejszenie nie obejmuje tych składek, które zostały opłacone w miesiącach, w których przedsiębiorca spełniał warunki do zwolnienia z obowiązku opłacania składek. Czyli to też zarówno te miesiące, w których było to zwolnienie, działa zarówno jakby na korzyść w ten sposób, że nie uwzględniamy ani miesięcy, ani przychodów, ale też w drugą stronę, że przychody z innych okresów nie będą mogły być zmniejszone o te składki zapłacone w tych miesiącach, bo będziemy mogli pomniejszyć tylko o składki zapłacone w miesiącach, z których te przychody są sumowane do tej rocznej podstawy wymiaru. Gdyby działalność przedsiębiorcy była prowadzona, gdyby przedsiębiorca prowadził więcej niż jedną działalność, tak, i uzyskiwał przychody opodatkowane ryczałtem, to w takiej sytuacji przy określaniu podstawy wymiaru składki do tych limitów przychodów od których będziemy wyznaczali roczną podstawę wymiaru składki. Przyjmujemy oczywiście sumę przychodów z wszystkich działalności opodatkowanych tą formą ryczałtową. Zresztą to analogicznie, też jak jakby przy zasadach ogólnych, tam oczywiście też gdybyśmy te działalności były prowadzone w dwóch formach, tak, ale z obydwu form byłoby zastosowana ta sama zasada opodatkowania, to oczywiście tam sumę dochodów przyjmowało się do podstawy wymiaru składek, a tutaj sumujemy przychody w ramach danej formy opodatkowania. I teraz tutaj jeszcze na koniec, już tak podsumowując, zanim przejdziemy do dalszej części dotyczącej już bardziej takich szczegółowych rzeczy dotyczących samego rozliczenia rocznego, to żeby o tym pamiętać i o co chodzi w ogóle jakby z tym rocznym rozliczeniem co do zasady, a więc rozliczenie roczne należy sporządzać odrębnie w odniesieniu do składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych w ramach danej formy opodatkowania, która stosowana była w poprzednim roku kalendarzowym, czy też roku składkowym, dla których przepisy przewidywały oczywiście roczną podstawę wymiaru składki. A więc to oznacza, że jeśli w poprzednim roku przedsiębiorca prowadził działalność, która byłaby opodatkowana i zarówno ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo działalność, czy też również działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych, to wówczas w rozliczeniu rocznym powinien w odpowiednich tam polach, w tym bloku dotyczącym rozliczeń, czy też inaczej mówiąc, dokonać rozliczenia rocznego w obrębie danej formy podatkowej. W stosunku do każdej z tych form odrębne musi wykonać rozliczenie roczne. Jeśli mamy do czynienia z, do czynienia, jeśli by była prowadzona to działalność opodatkowana podatkiem ryczałtowym, to oczywiście rozliczenie roczne dotyczy okresu roku kalendarzowego i w ramach tego rozliczenia rocznego ta roczna podstawa wymiaru i roczna składka ustalona na tych zasadach, które wcześniej tutaj omówiłem, będzie porównywana z sumą składek należnych z dokumentów rozliczeniowych za rok kalendarzowy. Natomiast rozliczenie roczne, jeśli jest dokonywane w kontekście formy opodatkowania zasady ogólne lub skala, oznacza to, że rozliczenie roczne dotyczy roku składkowego i roczna podstawa ustalona na tych zasadach, które tu wcześniej zostały przedstawione, a więc ustalona co do zasady od dochodu za rok 2022, będzie porównywana i odnoszona do sumy należnych składek z dokumentów rozliczeniowych złożonych za okres roku składkowego, a więc za okres od lutego 2022 do stycznia 2023. A to oznacza, że przy zasadach ogólnych ta roczna podstawa wymiaru składki, skoro będzie odnoszona do składek należnych za okres roku składkowego, oznacza to, że składka za styczeń 2022 rok, czyli ta jeszcze obliczana na starych zasadach, których nie objęły nowe zasady, i okres ten jeszcze znajdował się poza okresem roku składkowego, składka z tych dokumentów rozliczeniowych za styczeń nie będzie uwzględniana w rozliczeniu rocznym. To z mojej strony na tyle. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Na Państwa pytania, tak jak Pani Dyrektor Alina wcześniej wspomniała, no odniesiemy się już po wykładzie, bo tu nawet nie miałem możliwości, żeby przejrzeć, co to od Państwa, jakiego rodzaju, jakie pytania wpływały, ale odniesiemy się do nich pisemnie już po wykładzie. A w tej chwili ja oddaję głos i przekazuję prezentację Pani Dyrektor Alinie. Bardzo dziękuję za uwagę.
Dobra, proszę o chwilę cierpliwości. Ja spróbuję się tutaj podłączyć z prezentacją. Mam nadzieję, że widać i słychać. Teraz przejdziemy do części, jak już Bernard wspomniał, takiej związanej, no jakby już z większymi szczegółami, czyli przejdziemy do dokumentów rozliczeniowych i też postaramy się tutaj jakby przedstawić informacje. Zresztą widziałam, że w pytaniach się pojawiły, jak wypełnić dokumenty. Tu będzie też kilka przykładów, tak więc mam nadzieję, że będą Państwo zadowoleni. No więc tak, to o czym mówił Bernard, czyli Bernard przedstawił zasady ustalania dochodu, przychodu, rocznej podstawy i rocznej składki. I jak już mamy ustalony przychód, dochód, w zależności oczywiście od formy opodatkowania, to tak na dobrą sprawę nie zostaje nic innego, jak po prostu te dane wstawić do dokumentów rozliczeniowych, do bloku 12 w deklaracji rozliczeniowej, ewentualnie jeżeli mamy przedsiębiorcę, który też opłaca składki za pracowników czy zleceniobiorców, to wtedy w raporcie RCA w bloku 3F. Tutaj Państwu taką ściągawkę zaprezentowałam. Tak na dobrą sprawę to nie jest nic innego niż to, co mówił Bernard, czyli tak przede wszystkim zaczynamy od wskazania roku, za który robimy roczne rozliczenie. Mamy tak na dobrą sprawę, pierwszy raz robimy roczne rozliczenie za rok 2022, więc wpisujemy rok 2022. I teraz w zależności od tego, czy była zmieniana forma opodatkowania na mocy przepisów szczególnych, to zaznaczamy pole drugie albo trzecie. Do tego jeszcze przejdę w dalszej części. W zależności, jaką formę opodatkowania stosowaliśmy w poprzednim roku, składkowym czy kalendarzowym, po prostu wypełniamy poszczególne pola. Wpisujemy kwotę dochodu za rok 2022 według tych zasad, ustalonego według tych zasad, o których właśnie opowiadał Bernard. Kwotę należnego podatku za rok, który dokonywane jest roczne rozliczenie, to jest ta sytuacja, gdzie mamy przedsiębiorców, którzy stosowali obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek na podstawie artykułu 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej. I tak na dobrą sprawę, jak już mamy dochód, to ustalamy roczną podstawę. Od niej obliczamy roczną składkę, wpisujemy kwotę, sumę składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS za rok składkowy, tak? Jeżeli mamy tutaj przedstawioną skalę, podatek według skali, czyli rozliczamy, robimy roczne rozliczenie dla skali, to bierzemy pod uwagę składki wykazane w dokumentach rozliczeniowych za okres od lutego 2022 do stycznia 2023. Tutaj jest wyjątek, ale do tego przejdę jeszcze. No i ustalamy dla danej formy opodatkowania kwotę ewentualnej dopłaty, ewentualnie kwotę do zwrotu. I to jest nic innego jak różnica między roczną składką ustaloną, a kwotą tych należnych składek z dokumentów rozliczeniowych. Tutaj podatku liniowego, bo to jest na tych samych zasadach co skala, ryczałt. Gdybyśmy stosowali formę opodatkowania w 2022 roku, rozliczali się na ryczałcie, to ustalamy kwotę przychodu według zasad wskazanych przez Bernarda, ustalamy roczną podstawę w zależności od progu, w którym się znajdujemy, czyli albo mamy do 60 tysięcy, od 60 do 100 tysięcy i powyżej od 100 do 300 i powyżej 300. W przypadku ryczałtu, jeśli chodzi o sumę miesięcznych należnych składek, to tutaj bierzemy sumę składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych za okres roku kalendarzowego, czyli tu mamy styczeń, grudzień 2022. I tak samo ustalamy kwotę do dopłaty, ewentualnie do zwrotu. Tak samo jak w przypadku w skali czy liniowego, jest to różnica między roczną składką, a sumą miesięcznych składek. I jednocześnie, gdybyśmy stosowali na przykład dwie formy opodatkowania, ryczałt na przykład i skalę, to ustalamy jeszcze łączną kwotę do zwrotu albo do dopłaty i to jest nic innego jak różnica między tymi składowymi dopłaty i zwrotu. I to byłoby tak pokrótce, jak wypełnić dokument. Ja jeszcze później przejdę, jak będzie wspierało Państwa oprogramowanie w wypełnianiu dokumentów, ale to za chwileczkę. Przejdźmy teraz do kwestii, które, jak zauważyłam na czacie, mocno Państwa interesują. Jeśli chodzi o zmianę formy opodatkowania, bo tu było sporo takich pytań, jak rozliczyć, jak ustalić i co zrobić, jeżeli zmienialiśmy formę opodatkowania. I teraz tak. Zmiana formy opodatkowania od stycznia, czyli to jest ten przepis szczególny, artykuł 14-15, który wskazał możliwość zmiany, jakby wstecznej, zmiany formy opodatkowania, i to dotyczyło osób, które były opodatkowane ryczałtem, ewentualnie podatkiem liniowym, i ci przedsiębiorcy mogli. Tak na dobrą sprawę jeszcze mają czas, bo do końca kwietnia mają czas na zdecydowanie się, czy zmieniają z okresem wstecznym, czyli od stycznia, formę opodatkowania na skalę podatkową. Nie będę tutaj wchodziła, jakie są warunki generalnie, no bo muszą być księgi założone, ale jakby to jest jakby poza kwestią ZUS-u. Czyli w momencie, kiedy przedsiębiorca zdecydował się na zmianę formy opodatkowania z ryczałtu lub podatku liniowego, za cały rok 2022, czyli z okresem wstecznym, to oznacza, że w dokumentach rozliczeniowych, w tym bloku rocznym, zaznacza nam pole 02 przede wszystkim, że zmienia nam formę opodatkowania na skalę podatkową, co oznacza, że dla skali podatkowej ustala roczną podstawę i roczną składkę. Tym samym nie oblicza podstawy rocznej ani składki rocznej dla ryczałtu czy tam podatku liniowego, który wcześniej stosował. Jaki jest wyjątek? Jeżeli, no bo mogą być takie sytuacje, że mamy przedsiębiorcę, który prowadził na przykład trzy działalności, wszystkie były opodatkowane ryczałtem, ale zdecydował się na zmianę formy opodatkowania za rok 2022 z okresem wstecznym tylko w stosunku do jednej z nich. To oznacza, że w takim przypadku ustala nam roczną podstawę i składkę dla skali, dla tej jednej działalności, dla której się zdecydował zmienić formę opodatkowania, natomiast dla tych dwóch ustala dla podstawę i składkę dla ryczałtu. W przypadku zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę, to do rocznego rozliczenia bierzemy pod uwagę składki należne za rok składkowy. No bo skala to jest nic innego jak rok składkowy. Tym samym bierzemy pod uwagę należne składki wykazane w dokumentach od lutego do stycznia 2023. Przy czym tutaj też mamy taką sytuację, o ile od stycznia 2023 roku przedsiębiorca zgłosił zmianę formy na opodatkowanie według skali. Może być też tak, że od stycznia płatnik jakby znowu wybrał ryczałt, tak? Więc wtedy mamy tutaj taki też wyjątek i wtedy będą składki brane od lutego do grudnia 2022. W przypadku tej zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na skalę, dokumenty rozliczeniowe za styczeń absolutnie nie podlegają żadnej korekcie, co oznacza, że składka za styczeń nie jest uwzględniana w rocznym rozliczeniu. I to jest przykład wypełnionego tego jakby kawałka rocznego rozliczenia ze zmianą formy opodatkowania od stycznia. Tak jak już mówiłam, wpisujemy rok 2022. Zaznaczamy pole drugie, co oznacza, że informują nas Państwo o tym, że zmienili formę opodatkowania za okres wstecz i ustalają dla skali podatkowej dochód, podstawę, składkę. Tutaj akurat mamy taki przykład, że będzie do zwrotu po prostu ponad 400 zł. Tak wyszło po prostu z rozliczenia. Mamy jeszcze drugą możliwość, czyli przepisy szczególne, i to jest artykuł 17 ustawy podatkowej, który wprowadził też możliwość w zeszłym roku zmiany formy opodatkowania na bieżąco, czyli od lipca. Dotyczyło to tylko i wyłącznie przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem i tylko oni mogli w połowie roku zdecydować się na przejście na skalę podatkową, oczywiście po spełnieniu warunków, czyli do 22 sierpnia 2022 mieli poinformować Urząd Skarbowy o zmianie form podatkowania oraz założenia ksiąg podatkowych. Jeżeli mamy taką sytuację, to w rocznym rozliczeniu należy zaznaczyć pole trzecie, pole 03, czyli że jest zmiana formy od lipca, a to się wiąże z tym, że dla obu form opodatkowania należy rozliczyć składkę zdrowotną, czyli zarówno dla ryczałtu, jak i skali podatkowej ustalamy roczną podstawę i roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. No i tu jest przykład, czyli jak Państwo widzą, zaznaczone jest pole trzecie, że zmieniamy od lipca i mamy ustaloną dla skali, czyli za pół roku mamy dla skali i za pół roku mamy ustaloną roczną składkę dla ryczałtu i łączne podsumowanie. No akurat w tym przypadku też nam wyszła kwota do zwrotu. Mamy jeszcze taką sytuację, że jakby na bieżąco od stycznia przedsiębiorcy jakby ustalają formę opodatkowania i tu mamy taką sytuację, że jeżeli w 2020 roku, czyli w poprzednim roku przedsiębiorca stosował formę opodatkowania ryczałt, a od stycznia tego roku zmienił na zasady ogólne, czyli albo na podatek liniowy, albo na skalę podatkową, to tutaj w tym przypadku też roczne rozliczenie musi sporządzić dla obydwu form podatkowania. Czemu? Dlatego, że jakby od stycznia mamy zasady ogólne, który nam wszedł w rok składkowy, który się rozpoczął od lutego 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Co oznacza, że tak na dobrą sprawę ten styczeń dla tych zasad ogólnych to jest, my to nazwaliśmy jednomiesięczny rok składkowy. W takim przypadku w sumie to ta składka roczna za ten jeden miesiąc będzie jakby wynosiła zero, tym samym będzie podlegała zwrotowi, o ile płatnik nie posiada zaległości na koncie. Jednocześnie mamy taką sytuację, i to jest bardzo podobne, że mamy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli od stycznia tego roku prowadzenie działalności i jeżeli wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym albo skalą, to równocześnie mają obowiązek sporządzenia rocznego rozliczenia za ten jeden miesiąc, bo wszedł do roku składkowego, to co już przed chwilą powiedziałam. No, również w tym przypadku ta składka będzie wynosiła 0 zł i ona będzie podlegała zwrotowi. W takim przypadku tu tak by wyglądało, jeżeli byśmy mieli rozpoczęcie działalności od stycznia, to roczne rozliczenie będzie wyglądało w ten sposób, że będzie wpisany rok, będzie podatek liniowy, tu zarówno kwota dochodu, roczna podstawa, roczna składka jest 0, suma miesięcznych składek, bo miesięczna składka była obliczona też od kwoty minimalnego wynagrodzenia, więc ta kwota będzie tej składki podlegała zwrotowi. Teraz tak, jak już zrobiliśmy roczne, jak zrobiliśmy, zrobimy roczne rozliczenie, no to mamy jej wynik. I tak na dobrą sprawę wynikiem może być albo nadpłata, albo dopłata, ewentualnie roczna składka, którą wyliczymy od rocznej podstawy, będzie niższa niż suma tych składek z miesięcznych dokumentów, tak? I w tym momencie, jeżeli wystąpi nadpłata, płatnikowi będzie przysługiwał zwrot na wniosek. Dopłata jakby w drugą stronę wystąpi nam, jeżeli roczna składka wyliczona będzie wyższa niż suma należnych składek, które wynikają z dokumentów rozliczeniowych. co oznacza, że w takim przypadku płatnik ma obowiązek tą dopłatę opłacić wraz ze składkami za kwiecień w terminie opłacania składek. W tym roku, co do zasady, przedsiębiorcy mają termin do 20 dnia następnego miesiąca, ale w maju 20 maj wypada nam w dzień wolny od pracy, więc jest przesuwany na kolejny dzień roboczy i tym samym wychodzimy na 22 maja. No jeżeli jest zero, no to tutaj nie ma żadnych działań, tu jesteśmy po prostu rozliczeni po całości. Teraz przejdźmy jeszcze, omówmy sobie nadpłatę. Jeżeli z rocznego rozliczenia wyjdzie kwota do nadpłaty, czyli do zwrotu, to ten zwrot będziemy realizowali jako zakład wyłącznie na wniosek złożony w formie elektronicznej. Przy czym ten wniosek będzie przygotowany przez ZUS. W momencie, kiedy przetworzymy dokumenty rozliczeniowe za kwiecień i ustalimy, że jest kwota do zwrotu, w sensie będzie tam kwota do zwrotu, to my wystawimy Państwu na półę ten wniosek. Natomiast obowiązkiem płatnika jest zweryfikowanie go, potwierdzenie przede wszystkim rachunku bankowego, na który ma być przekazany zwrot, bo zwroty są dokonywane na rachunek zapisany na koncie płatnika, podpisać i wysłać do nas w terminie do 1 czerwca. To jest termin, który wynika wprost z ustawy. My oczywiście zwrócimy tę nadpłatę pod warunkiem, że nie ma zaległości z tytułu składek pobieranych przez nas lub zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, do których zwrotu został zobowiązany płatnik. I my jako ZUS zwrócimy nadpłatę maksymalnie w terminie do 1 sierpnia. To też jakby ten termin dla nas wynika wprost z ustawy. W przypadku, jeżeli jakby z rocznego rozliczenia wynika, że jest kwota do zwrotu, natomiast płatnik ma zaległości, o których mówiłam, czyli z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń, to wydamy płatnikowi decyzję o rozliczeniu nadpłaty na to zadłużenie i odmowie zwrotu nadpłaty, do której, od której oczywiście płatnik będzie miał prawo do odwołania. Bo generalnie przepisy wprost wskazują, że możemy dokonać zwrotu, o ile właśnie tych zaległości nie ma. Natomiast jeżeli płatnik by nie złożył tego wniosku o zwrot nadpłaty w terminie do 1 czerwca, czyli w ustawowym terminie, a nie posiada zaległości z tytułu składek, to zgodnie z artykułem 83 ustęp 2 QA ustawy zdrowotnej rozliczymy nadpłatę na koncie płatnika składek do końca 2023 roku. Teraz przejdźmy do takich terminów, żeby sobie jeszcze to uporządkować i przypomnieć. 22 maja jest to ostatni dzień na złożenie dokumentów rozliczeniowych za kwiecień, czyli złożenie tak na dobrą sprawę rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacenie składek za kwiecień wraz z ewentualną dopłatą składki rocznej. 1 czerwca jest to ostatni dzień na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty na ubezpieczenie zdrowotne. 1 sierpnia jest to maksymalny termin dla nas na zwrot nadpłaty na ubezpieczenie zdrowotne pod warunkiem, że nie ma zaległości. Jak już wcześniej mówiłam, ten wniosek o zwrot my będziemy przygotowywali i go udostępniali Państwu. Tak na dobrą sprawę to jest wniosek będzie bardzo, bardzo prosty, bo on zawiera dane wnioskodawcy, czyli Państwa dane identyfikacyjne i adresowe i one będą z automatu pobrane z konta płatnika. Będą informacje o formie podatkowania, rocznym przychodzie, dochodzie dla danych i formy opodatkowania. Też będą dane uzupełniane automatycznie z przekazanego przez Państwa rocznego rozliczenia. Łączna kwota do zwrotu, tak samo dane, to wszystko jest z automatu uzupełniane. Natomiast ważne jest, że tak jak już wspomniałam, numer rachunku bankowego, na który my będziemy dokonywać zwrotu, to Państwo muszą go po prostu potwierdzić. Jeżeli na przykład płatnik zgłosił do nas więcej niż jeden rachunek bankowy, to musi wskazać we wniosku, na który musi być, jakby który wybiera rachunek do zwrotu. Natomiast jeżeli zwrot miałby być przekazany na inny rachunek niż zapisany na koncie, no to w takim przypadku konieczne jest zgłoszenie do ZUS tego nowego rachunku bankowego i dopiero wtedy zatwierdzić wniosek o zwrot, czyli go do nas finalnie przekazać. Tak będzie wniosek wyglądał, czyli tak jak już wspomniałam, pierwsza część to są dane wnioskodawcy, druga część to jest form opodatkowania roczny przychód-dochód. I tutaj mamy treść typu proszę o zwrot nadpłaty, to będzie kwota i rachunki bankowe. Teraz tak, jeżeli płatnik nie przekaże nam rocznego rozliczenia, czyli tak finalnie nie przekaże nam tej deklaracji kwietniowej z wypełnionym blokiem, tym 12 ewentualnie RCA, z blokiem 3F. Bądź w sytuacji, jeżeli płatnik przekaże, ale my zweryfikujemy i systemowo skorygujemy, no, jakieś czeskie błędy tak w wyliczeniu. Bądź sporządzimy z urzędu dokumenty miesięczne z ustaloną podstawą na ubezpieczenie zdrowotne, bo nadal są takie przypadki, że płatnicy nam nie przekazują miesięcznych dokumentów, a my zgodnie z przepisami prawa mamy podstawę do tego, aby ustalić najniższą, zgodnie z przepisami, ustalić dla danej formy najniższą podstawę wymiaru, bądź możemy sporządzić z urzędu korektę rocznego rozliczenia w związku z tym, że sporządziliśmy miesięczne dokumenty z urzędu, to takie sytuacje będą jakby automatycznie przez nas, będą tworzone zawiadomienia, i będziemy je do płatników wysyłali, czyli będziemy jakby przypominali, że nie przekazali Państwo rocznego, że skorygowaliśmy, że zrobiliśmy dokumenty z urzędu i te zawiadomienia będziemy zamieszczali na profilu płatnika, ewentualnie będą wysyłane listem, jeżeli takiego profilu płatnik nie ma. Czyli proszę Państwa, tu uczulam, żeby po prostu zweryfikować, czy wszystkie dokumenty miesięczne dla roku składkowego, kalendarzowego, w zależności od formy opodatkowania są przekazane. To widać wszystko w kartotece, w programie Płatnik czy w e-płatniku. Proszę to zweryfikować i poprzekazywać, jeżeli jeszcze coś tam, czegoś brakuje. Wtedy jakby unikniemy takiej sytuacji, że ZUS będzie prowadził w stosunku do płatnika postępowania wyjaśniające. Nam zależy, żeby to roczne rozliczenie składki zdrowotnej, które jest tak na dobrą sprawę zarówno po Państwa stronie trudnym zadaniem, jak i dla nas, bo się pierwszy raz z tym mierzymy, po prostu żeby to przebiegło sprawnie. Druga ważna informacja, zgodnie z przepisami, całe roczne rozliczenie, czyli to, co Państwo nam przekażą w dokumentach, zarówno przychody, dochody, ustaloną podstawę, formę opodatkowania, te dane będą weryfikowane z danymi, które się znajdują w KAS. I teraz tak, w przypadku, jeżeli KAS zwróci nam informację zwrotną o rozbieżności, to my będziemy podejmowali tutaj postępowania wyjaśniające z płatnikiem. I to postępowanie może skończyć się tym, że wydamy decyzję, w której ustalimy roczną podstawę, roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne i na tej podstawie zrobimy dokumenty z urzędu. Jednocześnie zgodnie z przepisami są określone terminy. Jakby korektę składki zdrowotnej można złożyć do dnia do dnia złożenia wniosku o zwrot ewentualnej nadpłaty, a jeżeli taki wniosek nie został złożony, to do 30 czerwca. I proszę Państwa, jeżeli taka korekta rocznego rozliczenia wejdzie do ZUS-u po wniosku o zwrot bądź po 30 czerwca, każdy taki dokument będzie podlegał postępowaniu wyjaśniającemu. My w takim przypadku musimy ustalić, z czego wynika ta korekta, bo tak na dobrą sprawę, to ona powinna wynikać z korekty przychodu, czy dochodu, czy formy opodatkowania w Urzędzie Skarbowym. te dokumenty zatrzymane, te korygujące, przekazane po terminie, one nie będą księgowane na koncie, tylko będą podlegały wyjaśnieniu. Tak więc, jeżeli Państwo jeszcze chcieliby ewentualnie skorygować, bo nie wiem, tam po prostu coś nie ujęli Państwo tak jak należy, to jest jeszcze czas, żeby te dokumenty pokorygować, żeby później nie było problemów z rozliczeniem rocznym. Teraz przejdziemy do wsparcia oprogramowania. Może ja zacznę od tego, że dokumenty rozliczeniowe określone rozporządzeniem obowiązują od 1 maja. To oznacza, że my oprogramowanie, czyli program płatnik i aplikację e-płatnik na PUE udostępniamy 28 kwietnia. Czyli w godzinach, to jest piątek, w godzinach popołudniowych będzie wystawiona nowa metryka dla programu płatnik. Oprogramowanie będzie zawierało już te nowe wzory dokumentów i po pobraniu nowej metryki będą Państwo mogli już przystąpić do zapoznania się ze zmianami w tym programie i będą mogli Państwo przystąpić do wypełniania dokumentu za kwiecień z uwzględnieniem rocznego rozliczenia. Zacznijmy od tego, że my już na stronie naszej udostępniliśmy kalkulator do obliczenia rocznej podstawy i składki. Kolorem żółtym zaznaczyłam, z którego miejsca on jest dostępny, z dwóch miejsc, albo z głównego banera. Można przejść do kalkulatora, ewentualnie jest on jeszcze dostępny w sekcji kalkulatory ZUS i na samym dole jest link do kalkulatora. Oczywiście to rozwiązanie głównie, znaczy oczywiście każdy płatnik może z tego kalkulatora skorzystać, może już nawet sobie spróbować obliczyć roczną podstawę i składkę i ewentualnie czy ma dopłatę czy zwrot. Natomiast ten kalkulator to w sumie bardziej chyba jest pomocny płatnikom, którzy przekazują jeszcze do nas dokumenty w wersji papierowej, bo po prostu tam obliczą wszystko i tylko przepiszą to na papierowy dokument. Natomiast Państwo, płatnicy, którzy korzystają z programu płatnik czy e-płatnik, no to my tutaj zrobiliśmy wsparcie, żeby po prostu program jak najbardziej tutaj wspierał w tym zadaniu i no niejako nawet sam policzył, tak? Tutaj dla przykładu jest pokazana kartoteka w programie płatnik. Jakby praktycznie takie same okna są w e-płatniku, więc ja tutaj jakby pomijam aplikację e-płatnik. Jak Państwo dobrze wiedzą, już w kartotece od zeszłego roku macie informacje, są spisywane informacje miesięczne z dokumentów, które do nas przekazujecie. To jest to po lewej stronie. Natomiast po prawej stronie tu już jest taki przykład, że jest roczna podstawa na ubezpieczenie zdrowotne i tutaj się wypełnią, jakby te pola będą wypełnione danymi, które w tej deklaracji kwietniowej Państwo nam przekażą po przetworzeniu dokumentu z rocznym rozliczeniem. I teraz tak, co do zasady, tak jak Bernard mówił, jakby powinni Państwo ustalić roczny dochód dla zasad ogólnych, roczny przychód dla ryczałtu. I gdyby Państwo zaznaczą, że za rok 2022 chcą sporządzić dokument i to jest dokument za kwiecień, zaznaczą formę opodatkowania i wpiszą na przykład kwotę dochodu i klikną wylicz, to w oparciu o ten dochód system wyliczy roczną podstawę i roczną składkę. A jak dopiszą, nawet nie muszą Państwo wpisywać sumy należnych składek, bo to zostanie ściągnięte z kartoteki. Natomiast gdyby Państwo nie wpisali tego realnego ustalonego dochodu czy przychodu, to proszę zauważyć, tutaj strzałeczkami zaznaczyłam, że przy zostawieniu pustych pól po kliknięciu wylicz Po prostu system zaciągnie dane z kartoteki z danych miesięcznych i w oparciu o te dane policzy roczną podstawę, roczną składkę i ewentualnie kwotę do zwrotu czy dopłaty dla danej formy opodatkowania. Tu specjalnie to pokazałam, żeby Państwo wiedzieli, skąd się ewentualnie biorą dane, bo w kartotece w danych miesięcznych my sumujemy dochód, sumujemy kwotę składek przekazaną z dokumentów, więc mamy te dane, które możemy za Państwa podstawić, ale tak jak powiedziałam, no niekoniecznie te dane z dokumentów miesięcznych mogą, szczególnie dochód czy przychód, może się równać temu ustalonemu realnemu za rok składkowy czy kalendarzowy, więc tutaj jakby należy zwrócić na to uwagę, że w sumie Państwo powinni wskazać nam kwotę dochodu, przychodu i od tych kwot my będziemy wyliczać. Ale tak jak powiedziałam, jeżeli tego Państwo nie zrobią, to my po prostu podpowiadamy dane, które są u nas i na tej podstawie wyliczamy, w sensie program wyliczy podstawę i składkę, kwotę dopłaty, ewentualnie zwrotu. Tu jest taki przykład dalej pokazany, że oczywiście wyliczy nam składkę zdrowotną za kwiecień i w przypadku, tak jak mieliśmy na poprzednim slajdzie, że z rocznego rozliczenia dla skali wyszła nam kwota do dopłaty tam 270 zł i 90 groszy, to ta kwota będzie doliczona z jednej strony do kwoty składek należnych za dany miesiąc na ubezpieczenie zdrowotne, tutaj będzie wrzucona w źródło finansowania oraz kwotę do zapłaty na zdrowotne, a jednocześnie zostanie doliczona do łącznej kwoty do zapłaty składki za miesiąc kwiecień. I tutaj podobnie przykład dla ryczałtu. Mamy ryczałt, on jest oczywiście narastająco, więc bierzemy, jeżeli Państwo nam nie wpiszą ustalonego przychodu za rok 2022, to my go wtedy weźmiemy z kartoteki, jest to z ostatniego miesiąca, bo to jest przychód narastający, pobierzemy kwotę składek i wyliczymy kwotę rocznej składki. Poniekąd już o tym mówiłam, ale w momencie, kiedy będą Państwo robili roczne rozliczenie, czyli będą wypełniali Państwo tą deklarację kwietniową i wypełniali blok 12, to my wdrażamy oczywiście nie tylko sam program płatnik, ale też reguły weryfikacji różnego typu i będziemy weryfikowali, czy są za każdy miesiąc roku składkowego lub kalendarzowego, w zależności od formy opodatkowania, czy są przekazane przez Państwa wszystkie dokumenty. No bo nie oszukujmy się, żeby roczne rozliczenie składki zdrowotnej wyszło dobrze, no to musimy mieć komplet dokumentów. I to tak na dobrą sprawę, szczególnie jeżeli miałaby być zwracana kwota nadpłaty. My musimy mieć pewność, że jest ona dobrze ustalona, dlatego zależy nam na komplecie dokumentów. Więc jeżeli by się tak zdarzyło, że robią Państwo to roczne rozliczenie, ale system widzi, że brak jest dokumentu, na przykład za 2 miesiące, to system wyświetli taki komunikat z informacją, że brakuje dokumentów na przykład za czerwiec i lipiec 2022 roku. Jednocześnie zapyta się użytkownika, czy chce te dokumenty teraz sporządzić. Jeżeli użytkownik się zdecyduje, że tak chce teraz utworzyć, to otworzy się kreator, żeby te dokumenty utworzyć, więc w takim przypadku najlepiej zrobić te dokumenty, wysłać, a roczne rozliczenie przekazać drugiego dnia. Jeżeli natomiast użytkownik powie, że nie chce teraz tworzyć tych brakujących dokumentów, to musi się liczyć z tym, że dostanie do zatwierdzenia komunikat, który go poinformuje o tym, że jeżeli płatnik nie przekaże tych dokumentów, to my jako ZUS utworzymy je z urzędu oraz skorygujemy roczne rozliczenie, w którym te dokumenty z urzędu uwzględnimy. Proszę mieć też na uwadze to, że My te dokumenty z urzędu, jeżeli Państwo nie przekażą wszystkich dokumentów, będziemy ustalali podstawę zgodnie z przepisami, czyli najniższą dla danej formy. I po prostu musimy je uwzględnić w rocznym rozliczeniu, co może wyjść na niekorzyść płatnika. Teraz przejdziemy do kilku pytań i odpowiedzi, takich, które nam wydały się takie dosyć ważne. I to zanim przejdziemy jeszcze do tych pytań, które Państwo na czacie zadają. Tak więc pierwsze takie pytanie: czy ZUS zwróci nadpłatę wykazaną w rocznym rozliczeniu, jeżeli na koncie płatnika nie będzie kompletu dokumentów rozliczeniowych? To jest pokłosie tego, co przed chwilą mówiłam. Zapisanie kompletu dokumentów za dany rok składkowy, czyli dla zasad ogólnych, czy za rok kalendarzowy dla ryczałtu jest istotnie ważne, żeby ustalić właściwą kwotę, czy to zwrotu, czy dopłaty. Dlatego, tak jak już wspomniałam, jeżeli mimo tych komunikatów, mimo zawiadomień, które będziemy wysyłali, płatnik nie przekaże kompletu, to nadpłata nie będzie mogła zostać zwrócona. A będzie ona mogła być dopiero po przekazaniu dokumentów albo ich po sporządzeniu przez ZUS. Ale tak jak już wspomniałam, jeżeli my je zrobimy, to może wyjść kwestia, że nie jest zwrot, tylko nadpłata. Ale to nie wynika z tego, że my nie chcemy czegoś dobrze zrobić, tylko to wynika wprost z przepisów. Czy płatnik może wskazać we wniosku o zwrot inny numer rachunku bankowego niż jest zapisany na koncie? Tak, pod warunkiem, że go najpierw zgłosi do nas, czyli to, co już mówiłam. Co do zasady, rachunek bankowy we wniosku przed wysłaniem musi być potwierdzony, czyli wskazujemy, jeżeli jest jeden, to on jest z automatu jakby wybierany. Jeżeli jest kilka, płatnik musi wskazać któryś, a jeżeli chce na inny, to musi go najpierw zgłosić do ZUS-u. Czy w pozycji 9, 16, 23 to są pola dotyczące sumy należnych składek, to czy wykazujemy składki należne, niezależnie od tego, czy zostały w tej kwocie zapłacone? Tak, w tych pozycjach wykazujemy to, co faktycznie wynika z dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika do ZUS bądź skorygowanych przez ZUS lub sporządzonych przez ZUS z urzędu, tak? I dla podatku liniowego w skali podatkowej, czyli dla zasad ogólnych, bierzemy pod uwagę dokumenty, czyli składki wykazane w dokumentach za okres luty 22, styczeń 23. Dla ryczałtu bierzemy rok kalendarzowy, czyli dokumenty za okres styczeń, grudzień 22 i składki w nich wykazane. Natomiast wyjątkiem jest to, co już wcześniej mówiłam, że jeżeli od stycznia 2023 roku płatnik zmienił formę podatkowania na inną, wówczas wykazuje sumę składek za okres luty-grudzień. Czyli w 2022 roku rozliczał się podatkiem liniowym, a od stycznia przechodzi na przykład na ryczałt, no to w takim przypadku sumę składek wpisuje jako luty-grudzień. Jeżeli w tych pozycjach 9, 16, 20, 23 należy wskazać składki należne, a będą one inne niż zapłacone, to kwota do zwrotu będzie wynikać z DRA czy z wniosku przygotowanego przez ZUS, gdzie składka roczna zostanie porównana zgodnie z ustawą ze składkami zapłaconymi za rok składkowy albo kalendarzowy. Przede wszystkim, proszę Państwa, kwota do zwrotu wykazana w DRA będzie ujęta w utworzonym przez ZUS wniosku o zwrot, czyli to jest jeden do jednego. To, co jest w DRA w polu 27, to będzie ta kwota na wniosku. Jak już było to podkreślane, zwrot nastąpi, jeżeli nie ma zaległości w opłacaniu składek lub płatnik nie został zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. I na wprost, jeżeli nie ma żadnych zaległości, kwota jest zwracana, jest to kwota, która wynika z dokumentu rozliczeniowego. Natomiast jeżeli są zaległości, na przykład składkowe, to kwota zwrotu będzie zaliczana na poczet tych zaległości. W efekcie zwrot może nastąpić w kwocie niższej, ewentualnie w ogóle, jeżeli by pokrywała całe zaległości. Czy kwotą do dopłaty na podstawie DRA RCA będzie różnica między składkami należnymi a roczną składką, czy składkami zapłaconymi a składką roczną? Dopłata jest to nic innego jak różnica między składkami należnymi wykazanymi w dokumentach, czyli przekazanych przez płatnika do ZUS oraz sporządzonych lub skorygowanych przez nas, a składką roczną ustaloną przez płatnika. Teraz taki mamy tutaj przykład. Składka roczna ustalona na 50 tysięcy. Suma składek należnych za poszczególne miesiące roku wyszło, że jest to 40 tysięcy, a suma składek zapłaconych za poszczególne miesiące roku 30 tysięcy. Czy w dokumencie należy wykazać kwotę do dopłaty 10 tysięcy, a w terminie do 22 maja wpłacić dopłatę w kwocie 20 tysięcy? Więc wykazujemy w dokumencie kwotę dopłaty w wysokości 10 tysięcy, no bo tu mamy na wprost składka roczna 50 tysięcy, składki należne 40, czyli 50 minus 40 to jest 10 tysięcy. Ta kwota 20 tysięcy to oczywiście tutaj w tym przykładzie wyszła, że jakby jest dopłata 10 tysięcy i brakuje, jakby nie są pokryte składki też w kwocie 10 tysięcy. Ale jak już wspomniałam, w dokumencie wykazujemy kwotę dopłaty w wysokości 10 tysięcy złotych. Jednocześnie w tym samym dokumencie w rozliczeniu rocznym za 22 rok wykazano kwotę do zwrotu 5 tysięcy, inna forma opodatkowania. Czy w pozycji 26 należy wpisać kwotę 5 tysięcy, co wynika z różnicy 10 tysięcy minus 5 i wpłacić tylko różnicę 15 tysięcy w terminie do 22 maja. Więc jeżeli chodzi o pole 26, jest to kwota do dopłaty, należy wpisać 5 tysięcy. Bo tu mamy taką sytuację, że mamy dwie formy opodatkowania. Jeżeli z jednej formy opodatkowania dopłata wynosiła 10 tysięcy, z drugiej formy nadpłata 5 tysięcy, to przez różnicę, czyli jakby tym nadpłatą pokrywamy częściowo dopłatę, czyli wpisujemy 5 tysięcy i oczywiście w terminie do 22 maja to należy opłacić łączną kwotę należnych składek, czyli za kwiecień i kwotę tej dopłaty. Natomiast proszę Państwa, generalnie co do zasady, jeżeli płatnik ma zaległości, to musi jak najszybciej je uregulować. Czyli jakby patrząc na ten przykład, jeżeli była zaległość na 10 tysięcy, to trzeba ją jak najszybciej uregulować. Jeżeli kwota do zwrotu wynikająca z rozliczenia rocznego będzie wyższa od kwoty do dopłaty, wówczas przedsiębiorca wykazuje tylko różnicę w pozycji 27 i nie wpłaca dopłaty do 22 maja, a we wniosku o zwrot przygotowanym przez ZUS wykazana będzie wyłącznie nadwyżka kwoty do zwrotu nad kwotą do dopłaty? Tak. Jeżeli kwota do zwrotu właśnie z tej jednej formy podatkowania będzie wyższa od kwoty dopłaty dla drugiej, czyli wpisujemy ustaloną dla nich różnicę i w tym przypadku właśnie jakby ta kwota dopłaty jest rozliczana z nadpłaty, jakby nie kompensujemy w efekcie finalnym. Natomiast jak już mówiłam, we wniosku, który ZUS przygotuje, będzie ujęta kwota z pozycji 27, czyli będzie to ta kwota ustalona do zwrotu, czyli nadwyżka kwoty do zwrotu nad kwotą do dopłaty. Kolejne pytanie związane jakby z zaliczeniem nadpłaty, czyli jakby kwoty do zwrotu na poczet zobowiązań z tytułu składek. I mamy taką tutaj oto sytuację, że przedsiębiorca zgodnie z przepisami nie musi składać, jakby ma prawo nie składać wniosku o zwrot nadpłaty, czyli w terminie do 1 czerwca, ale chce skorzystać z rozwiązania przewidzianego w artykule 81 ustęp 2QA ustawy zdrowotnej. Czyli w takim przypadku nadpłatę wykazaną w deklaracji kwietniowej chce jakby tą nadpłatą chciałby pokryć bieżące składki. I pytanie jest takie, czy nadpłata składek będzie podlegać zaliczeniu na poczet należnych za kwiecień z dniem 22 maja, czy z inną datą, ewentualnie jeżeli to będzie inna data, czy za okres od 23 maja będą należne odsetki. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, to co już powiedziałam, że zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, każdy płatnik jest obowiązany regulować bieżące zobowiązania, czyli to, co wychodzi w rozliczeniu w dokumencie miesięcznym za dany miesiąc, ma po prostu obowiązek opłacić w terminie płatności za dany miesiąc. Jednocześnie przepisy ustawy zdrowotnej jakby nie przewidują takiej opcji, że jakby ta nadpłata, która powstała z rocznego rozliczenia, może być zaliczona na te bieżące należności za kwiecień. Co do zasady, przepisy mówią, że jeżeli jest kwota do zwrotu, to ZUS ma obowiązek ją zwrócić. Oczywiście pod warunkiem, że nie ma zaległości, bo w pierwszej kolejności pokryjemy tą nadpłatą zaległości, czy składkowe, czy tych nienależnie pobranych świadczeń. Więc tak na dobrą sprawę, w takim przypadku, jeżeli płatnik by chciał, żeby jednak tą nadpłatą pokryć bieżące składki, no to powinien złożyć wniosek o jej zwrot. I ten wniosek powinien złożyć w terminie do 1 czerwca. Po złożeniu wniosku, jak mamy wniosek o zwrot nadpłaty, to my będziemy mogli go rozpatrzyć i w tym przypadku rozliczyć nadpłatę, na przykład właśnie na te składki za kwiecień. Przy czym my takiego jakby rozliczenia dokonamy w terminie do 1 sierpnia. Natomiast jeżeli płatnik by nie złożył wniosku o zwrot do 1 czerwca, czyli jakby nie składa go w ustawowym terminie, wówczas tę kwotę nadpłaty rozliczymy do końca grudnia bieżącego roku, pod warunkiem, że nie otrzymamy z KAS informacji, przepraszam, że nie otrzymamy z KAS informacji o tym, że są jakieś rozbieżności przekazanych przez Państwa danych i danych, które są w KAS-ie. Jeżeli takie rozbieżności się potwierdzą, to w pierwszej kolejności jako ZUS mamy obowiązek przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w tej sprawie i dopiero po jego zakończeniu będziemy mogli rozliczyć nadpłatę na składki i w takim przypadku uwzględnimy datę, która wynika z terminu przekazania rocznego rozliczenia. Zanim zakończę, to jeszcze tam na czacie były takie pytania, te, które udało mi się zauważyć. To czy roczne rozliczenie należy przekazać, jeżeli płatnik zmarł? Więc to zależy. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo w spadku, czyli mamy ustanowionego zarządcę sukcesyjnego, to jak najbardziej zarządca sukcesyjny zobowiązany jest przekazać roczne rozliczenie do ZUS-u. Przy czym w takim przypadku ustala ten roczny dochód czy przychód do dnia zgonu płatnika. Było jeszcze takie też pytanie, a przepraszam, natomiast jeżeli nie ma zarządu sukcesyjnego, a są spadkobiercy, ustanowieni spadkobiercy, to spadkobierca nie przekazuje do ZUS-u rocznego rozliczenia. My jako zakład sami sporządzimy to roczne rozliczenie w oparciu o dane pozyskane z KAS. Było też takie pytanie, co w takiej sytuacji, jeżeli płatnik na przykład zakończył lub zawiesił działalność w 2022 roku, na przykład w czerwcu. No to i dzisiaj nie prowadzi działalności, czyli zawiesił ją w czerwcu zeszłego roku i nadal jej nie odwiesił, tak? Albo jakby nie wznowił prowadzenia działalności. To oczywiście taki płatnik ma obowiązek dokonania rocznego rozliczenia i to, że dzisiaj nie prowadzi działalności, to nie rodzi żadnych przeszkód. My taki dokument przyjmiemy, czyli normalnie za te pół roku 2022 roku ustala przychód, dochód, w zależności od form opodatkowania, ustala roczną podstawę i przekazuje do nas dokument. On oczywiście będzie troszeczkę taki bardziej ułomny, bo on będzie zawierał dane identyfikacyjne, nie będzie miał jakby danych tych miesięcznych, natomiast wypełnia nam blok 12. W przypadku, gdyby była dopłata, to oczywiście ta kwota musi być ujęta w bloku 6, czyli tam, gdzie są informacje na temat składki zdrowotnej i w łącznej kwocie do zapłaty i podaje kod tytułu ubezpieczenia, z jakim w 2022 roku się rozliczał. I program płatnik i e-płatnik i dokumenty papierowe w takiej postaci zostaną przyjęte, one nie będą odrzucone. Z mojej strony to tyle. To możemy ewentualnie przejść jeszcze zobaczyć na pytania, jakie się tam pojawiały. Odnośnie tego ostatniego wątku, o którym mówiłam, pani Wioleta, a jak technicznie mam to zrobić, skoro nie ma otwartego? Nie ma to znaczenia. Proszę państwa, tak zrobiliśmy oprogramowanie, że jeżeli mamy zawieszenie działalności bądź płatnik skończył prowadzenie działalności, ale jest zobowiązany do rocznego rozliczenia, my te dokumenty przyjmiemy, czyli program płatnik i e-płatnik pozwoli fizycznie je wysłać do ZUS-u, nie będzie zgłaszał tutaj jakby błędów krytycznych. A jeszcze tutaj uzupełnię. Bo tu są prośby o przykłady i tak dalej. Tak jak już powiedziałam na początku, ta prezentacja będzie na stronie zus.pl udostępniona. My zadawane przez Państwa na czacie pytania, jak już powiedziałam, obsłużymy, czyli je skopiujemy i przygotujemy pytanie-odpowiedź, i też będzie to zamieszczone na stronie ZUS.pl. Jednocześnie pracujemy nad tak zwanymi filmikami instruktażowymi. Mamy przewidziane 8 filmików, które będą sukcesyjnie, właśnie z przykładami na wypełnienie tego bloku 12 dla różnych form opodatkowania, i czy to zmiany formy opodatkowania, czy na bieżąco, czy wstecznie, czy rozpoczęcie działalności. Więc takie instruktaże będą i już jutro będą się na stronie pokazywały pierwsze filmiki. Tak więc proszę ewentualnie zaglądać na naszą stronę, bo tam będą się pojawiały po prostu pomocne dla Państwa materiały. Pracujemy też nad aktualizacją poradników wypełnianie RCA. One zostaną udostępnione tam z 28 kwietnia, tak jak będziemy wdrażali oprogramowanie, które Państwa będzie wspierało. Tak więc takie instruktaże z przykładami będą. Natomiast przechodząc do pytań. Co w sytuacji, gdy złożymy korektę zeznania rocznego, na przykład pod koniec 2023 roku, co w sytuacji przesłania już rocznej zdrowotnej? Rozumiem, że chodzi o korektę zeznania w Urzędzie Skarbowym, na przykład w grudniu 2023, a my mamy roczne rozliczenie. No więc, tak jak powiedziałam, ten dokument korygujący z rocznym rozliczeniem, czyli jakby korekta tego kwietnia 2023, będzie zatrzymana do postępowania wyjaśniającego. My pozyskamy informacje z KAS czy tam Urzędu Skarbowego i potwierdzimy, czy jakby zgadzają nam się te dane. Jeżeli będzie wszystko ok, to po prostu zaksięgujemy ten dokument i ewentualnie, jeżeli jakby będzie tam kwota do zwrotu, to będziemy to procedować. Jeśli ZUS posiada mój rachunek do wypłaty świadczeń, a jako firma takiego rachunku nie posiadam, czy muszę zgłosić? No tak, my się opieramy na rachunkach bankowych zapisanych na koncie płatnika, a nie osoby jako świadczeniobiorcy. Tak więc jeżeli taki rachunek nie został zgłoszony dokumentem zgłoszeniowym ZFA czy ZBA, to jak najbardziej trzeba go zgłosić i dopiero wtedy będzie można złożyć wniosek jakby o zwrot i my wtedy na ten rachunek będziemy mogli dokonać zwrotu. Jak rozliczyć roczną, jeśli przedsiębiorca zamknął działalność na przykład 31 maja 2022, no to to, co ja powiedziałam, składa normalnie dokument i ustala roczną podstawę za te 5 miesięcy i ją wysyła bez problemu do ZUS-u. No były pytania o wsteczną zmianę form opodatkowania, ale to omówiłam, tak? Czyli jeżeli zmieniamy formę opodatkowania z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę od stycznia, to ustalamy roczną podstawę dla skali podatkowej, czyli ponieważ jakby przedsiębiorca ma obowiązek założenia ksiąg od stycznia 2022 roku dla na skali podatkowej, no to ustala dla tej skali dochód. I w oparciu o roczny dochód ustala roczną podstawę.
To jeszcze ja tu wspomogę, ale też, bo tak widziałem pytanie, było dotyczące tego, że jak ktoś zawiesił działalność przez cały rok, czy musi składać rozliczenie roczne? No oczywiście nie. Jeżeli cały rok 2022 był rokiem zawieszenia działalności, a więc nie było podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, stąd nie ma też żadnych obowiązków związanych z rozliczeniem rocznym. Tak jak w swojej części ja wspominałem i opowiadałem, że rozliczenie roczne co do zasady idzie, jest składane, powinno być złożone w tych sytuacjach, gdzie prowadzący działalność podlegał chociaż przez jeden miesiąc i składał nam dokumenty rozliczeniowe z określoną formą podatkową w roku kalendarzowym, jeśli to była osoba, która opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub jeśli miała takie podleganie w okresie roku składkowego, więc zawieszenie przez cały rok oznacza, że nie ma tutaj rozliczenia rocznego. Tam gdzieś widziałem też pytanie, było na przykład takie, bo tu dużo Państwo zgłaszacie tego, jeżeli ktoś rozpoczął działalność w listopadzie, to tam dochód za 2 miesiące coś było pytanie, a składki za 3. Jeśli ktoś rozpoczął działalność w listopadzie, a więc i zakładam, że to była forma opodatkowania skala, więc mamy, ta osoba osiągnęła dochody za listopad, znaczy no zakładamy, że mogła osiągnąć za listopad i grudzień, a więc dla niej podstawa wymiaru składki będzie ustalona na podstawie dochodów z tych 2 miesięcy i oczywiście podstawą będzie stanowił ten dochód, o ile nie będzie on niższy niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia z lutego ubiegłego roku, a jeśli chodzi o te 3 miesiące ze składki, no to proszę wziąć pod uwagę, także tutaj będziemy oczywiście do rozliczenia rocznego weźmiemy dochód faktyczny za 2022, więc będzie dochód listopad-grudzień. Składki weźmiemy oczywiście z dokumentów rozliczeniowych składanych w okresie roku składkowego i ta osoba za pierwszy miesiąc podlegania, za listopad, z uwagi na to, że jest to pierwszy miesiąc podlegania, a więc nie miała dochodów z tytułu tej prowadzonej działalności, a więc w listopadzie ona zapłaci składki od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dopiero w grudniu będzie mogła zapłacić składki od realnego dochodu listopadowego, a w styczniu zapłaci składki od realnego dochodu grudniowego. No oczywiście przy założeniu, że cały czas jest na tej samej formie podatkowej, na tej skali ciągnie. I co oznacza, że dla niej roczna podstawa wymiaru składek będzie dochód listopad-grudzień, a ona w rozliczeniach miesięcznych za te 3 miesiące będzie miała wykazane składki łącznie z tą składką naliczoną od minimalnego wynagrodzenia, co będzie stanowiło nadpłatę, gdyż ona wtedy zapłaci no, więcej tych składek niż wynikającej z tego dochodu za te 2 miesiące.
Były jeszcze pytania, czy osoby opodatkowane kartą podatkową dokonują rocznego rozliczenia? Nie, nie dokonują. Były pytania, jak zgłasza się zmianę rachunku bankowego? No, jeżeli chcemy zmienić istniejące, no to mamy jakby zmianę dokumentu zgłoszeniowego. Natomiast jeżeli chcemy dodać, no to składamy ZBA, tak? I jakby dodajemy kolejne rachunki bankowe. Osoba współpracująca nie jest rozliczana w rocznym rozliczeniu. Bo to było takie pytanie, czy należy rozliczać osobę współpracującą. W rocznym rozliczeniu to jest rozliczenie składki przedsiębiorcy, a nie osoby współpracującej.
Pytanie o komandytariuszy, czy też muszą dokonywać rocznego rozliczenia składki zdrowotnej? No nie, bo komandytariusze z tytułu swoich przychodów, one jakkolwiek podlegają jako osoby prowadzące pozorniczą działalność, ale przychody uzyskują, ich przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej, a tym samym podstawa wymiaru miesięczna dla komandytariuszy to jest 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla nich ich przychody, dochody nie mają wpływu na ich podstawę wymiaru składki zdrowotnej, a tym samym, tak jak ja na swoim pierwszym slajdzie wskazywałem, nie będzie tych osób dotyczyło także rozliczenie roczne, gdyż one będzie dotyczyło tylko tych osób, które prowadziły działalność gospodarczą i opodatkowywały tutaj przychody z tej działalności gospodarczej skalą lub liniowo, bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
To było takie pytanie o terminy, dlaczego tak późno. Proszę Państwa, ustawa wskazuje terminy zarówno dla nas, jak i dla Państwa. Rozliczenie roczne jest składane w terminie jakby przekazywania dokumentów za kwiecień, czyli w tym roku do 22 maja. Dokumenty rozliczeniowe obowiązują od 1 maja. Wniosek zgodnie z przepisami ustawy może być złożony najwcześniej od 1 maja. Więc stąd te terminy. Termin 1 czerwca też wynika z ustawy. To nie jest tak, proszę zrozumieć, to nie jest tak, że my chcemy Państwu coś na złość zrobić, tylko nas obowiązują przepisy ustawy. W tym przypadku zdrowotnej. Zresztą poprzez udostępnienie kalkulatora już mogą Państwo próbować ustalić roczną podstawę i składkę i ewentualnie czy będzie kwota do zwrotu, czy do dopłaty. Tak jak Bernard w pierwszej części prezentacji przedstawił, tam były omówione zasady, jak się ustala przychód roczny, jak się ustala dochód, jak się ustala roczną podstawę i składkę, tak? Natomiast jakby jak Państwo już to ustalą, to tak na dobrą sprawę to jest kwestia wypełnienia rubryk w formularzu. Bernard, czy jesteśmy jeszcze w stanie odpowiedzieć na jakieś pytania?
Wiesz, co tego jest chyba.
Poczekaj, jeszcze tylko wspomnę, że te pytania, które my omówiliśmy na prezentacji, to nie są wymyślone przez nas, tylko proszę Państwa, to są pytania zadane przez Stowarzyszenie Księgowych. Dostaliśmy je i postanowiliśmy je Państwu omówić. Tu jest takie pytanie, że w tej chwili w programie Płatnik nie ma podsumowania składki zdrowotnej, bo jeżeli mowa jest o rocznym podsumowaniu, to jej nie ma. W kartotece te dane się uzupełnią po przekazaniu deklaracji kwietniowej z blokiem rocznym. Natomiast już dzisiaj są jakby kwestie związane z miesięcznym rozliczeniem, więc jakby to jest dostępne. Jeszcze jedna taka kwestia, proszę Państwa. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą formy opodatkowania wstecz, czyli z ryczałtu lub podatku liniowego na skalę, to nie dokonujemy korekt za 2022 rok. Nie korygujemy tego na skalę, tak? Zostawiamy rozliczenia miesięczne na ryczałcie bądź na liniowym. Roczne rozliczenie robimy na skali i jakby to świadczy o tym, że ta zmiana nastąpiła, czyli nie ma podstaw do tego, żeby rok 2022 w takim przypadku korygować.
Tu też ja z kolei widzę jakieś pytanie, że w PIT rocznym dochód za styczeń, grudzień 2022, a w składce rocznej od luty do marca 2023, to jak KAS ma potwierdzić poprawność danych? Proszę Państwa, tutaj jeśli chodzi o pojęcie dochodu, zakładając, że tu nie występują u nas te różnice związane z remanentem, te amortyzacją środków trwałych i tak dalej, czyli przy jakiejś takiej podstawowej prostej działalności, to będzie dochód ten sam. Dla celów podatkowych, no wiadomo, oczywistym jest, że to dochód za rok kalendarzowy, ale dla celów składki zdrowotnej roczną podstawą wymiaru składki również jest dochód za rok kalendarzowy. To, że mamy rok składkowy, to służy tylko temu, że w obrębie roku składkowego z deklaracji, z rozliczeń za okres roku składkowego bierzemy te kwoty składek należnych, a to z kolei też jest spowodowane tym, żeby rozliczyć pierwszą składkę od pierwszego dochodu w danym roku, przepisy stanowią, że to podstawą wymiaru jest dochód z miesiąca poprzedniego. Dlatego u nas po raz pierwsza składka w danym roku od dochodu pojawia się w lutym dopiero, tak? Dochód powstaje w styczniu, ale oskładkowanie tego dochodu jest w rozliczeniu lutowym i stąd mamy to przesunięcie. Ale jeśli chodzi o samo pojęcie dochodu jako podstawy wymiaru składki zdrowotnej w kontekście dochodu dla podatków, to jest dochód za ten sam okres. Tu nie ma żadnego przesunięcia.
Tu jest jeszcze takie pytanie, czy po sporządzeniu rocznej deklaracji należy sporządzić korekty deklaracji miesięcznych w związku z tym, że wyszła tam nadpłata czy niedopłata składki zdrowotnej? Nie, proszę Państwa. Rozliczaliście Państwo składkę zdrowotną za każdy miesiąc roku 2022, czy to składkowego, czy kalendarzowego. Po to jest roczna składka na zdrowotny, żeby ewentualnie zniwelować różnice. Tak więc, jeżeli w rocznym rozliczeniu wychodzi kwota do zwrotu albo do dopłaty, nie korygujemy w związku z tym dokumentów miesięcznych.
Znowu ja pytanie tego typu. Wspólnicy spółki jawnej, czy mają obowiązek rozliczać składkę zdrowotną? Tam z kodem 0543 oczywiście. No to jest odpowiedź taka sama jak w kontekście tego wspólnego, czy taka sama. No, odpowiedź będzie uzależniona od tego, co to jest za wspólnik, jaka jest spółka, bo jeśli są to wspólnicy spółki jawnej będącej podatnikiem podatku CIT, to przychody tych wspólników dla celów podatkowych są traktowane jako przychody zysków kapitałowych, a więc te osoby u nas dla celów składki zdrowotnej nie wykazują form podatkowych, bo dla nich podstawa wymiaru jest ustalona jako 100% przeciętnego wynagrodzenia, więc tak samo jak wspólnik spółki komandytowej, czy też ewentualnie wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., a więc jedynie wspólnicy spółek jawnych, tych spółek jawnych, które nie są podatnikami podatku CIT, a więc tam, gdzie ci wspólnicy zyskują przychody opodatkowane PIT-em jako przychody z działalności gospodarczej, to takich wspólników traktujemy u nas na tle celów składki zdrowotnej identycznie, analogicznie jak z osobą, która prowadzi stricte działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i jeśli tak, to do takiej osoby wówczas mają zastosowanie te nowe przepisy o ustalaniu składki zdrowotnej od dochodu, a tym samym i w grę będzie wchodziło rozliczenie roczne, ale to wtedy wszystko zależy od tego, jaka to jest spółka jawna.
Tu jest jeszcze takie pytanie, jeśli sporządzam dwie deklaracje z różnych form, to o jakich numerach? Nie, proszę Państwa. Jeżeli przedsiębiorca prowadził w 2022 roku na przykład dwie działalności i one były różnie opodatkowane, to roczne rozliczenie składamy jedno, to jest jedna deklaracja za kwiecień i w bloku 12 zaznaczamy po prostu dwie formy opodatkowania i ustalamy dla niej podstawę roczną i składkę roczną, tak? Tak więc, jeżeli były różne formy, nie składamy dwóch różnych dokumentów. To jest wszystko wykazywane w jednym dokumencie. Mógł przedsiębiorca prowadzić 10 działalności. 5 było ryczałtem opodatkowanych, a 5 na przykład skalą podatkową. Więc zaznacza dwie formy i dla nich ustala, jakby dla danej formy oblicza łączny przychód, łączny dochód. W jednym dokumencie.
Tu z kolei kolejne pytanie tego typu. Zmiana formy wstecznej od stycznia 2023. Ile miesięcy podlegania? Czy 13? Nie ma jednomiesięcznego okresu. Lakoniczne pytanie jest dość, ale domyślam się, że chodzi o taką sytuację, że osoba prowadziła działalność, nie wiem, w formie ryczałtu, tak, i zmienia za cały rok wstecznie na skalę i rozumiem, że od stycznia 2023 też będzie skala. Dlatego tutaj w kontekście rozliczenia rocznego mamy jedynie rozliczenie roczne zrobione dla formy skala. Oczywiście liczba miesięcy podlegania bierzemy po podlegania z roku kalendarzowego. Liczba, jakby suma składek należnych, no tutaj nam już nie do końca wyjdzie, bo skoro dokumenty rozliczeniowe były złożone dla formy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to tutaj nie widzimy tej informacji, ale generalnie w rozliczeniu tym powinny być wykazane składki za okres od lutego do stycznia. Jakkolwiek od lutego w tych dokumentach rozliczeniowych było tu rozliczenie ryczałtu, ale to jest specyficzna i szczególna sytuacja. Dlatego tak rozliczenie roczne jest niewątpliwie za jeden okres z roku składkowego. Dochód weźmiemy za rok 2022. Tu rozumiem, że dla celów podatkowych osoba taka jakkolwiek prowadziła tą ewidencję, to będzie musiała odpowiednio w dokumentacji podatkowej to wszystko przełożyć, żeby można było wyliczyć do rozliczenia rocznego ten dochód dla skali. I teraz ta trzynastka pojawia się. No, gdybyśmy tu mieli ustalić tą minimalną roczną podstawę wymiaru składek, to ta roczna podstawa wynosi oczywiście tylko 12 razy minimalną wynagrodzenie. Tu pod tym pytaniem mogło się chyba kryć pytanie o to, czy składka za styczeń 2022 będzie brała udział w rozliczeniu rocznym, a wówczas nie. Zmiana z ryczałtu na skalę oznacza, że cały rok 2022 był rokiem opodatkowanym skalą podatkową, a to oznacza, że styczeń 2022 nie uczestniczy w rozliczeniu rocznym. Do rozliczenia rocznego weźmiemy tylko te składki za okres wykazane w dokumentach za okres roku składkowego. Dochód oczywiście taki, jaki nam wyjdzie za ten rok 2022. A ten styczeń będzie tak samo, tak jakby dla tych osób, które od samego początku prowadzą działalność na skali. I to, co ja też wcześniej wspominałem, w przypadku tych osób ten styczeń 2022 nie bierze udziału w rozliczeniu rocznym z uwagi na wyłączenie tego miesiąca poza rok składkowy i poza te zasady, te nowe zasady, jakie zostały wprowadzone w kontekście tych ustalania podstawy od dochodu, a nie ryczałtem, ani parametrem.
To jeszcze jest takie pytanie, skąd się wziął termin do końca roku, że w ustawie go nie uwzględniono? Otóż go uwzględniono. Proszę Państwa, artykuł 81 ustęp 2K, QA, przepraszam, ustawy zdrowotnej mówi wprost, że jeżeli nie zostanie złożony w terminie, czyli do 1 czerwca wniosek o zwrot nadpłaty przy jednoczesnym braku zaległości składkowych czy nienależycie pobranych świadczeń, to ta kwota zwrotu podlega rozliczeniu na koncie płatnika i ona jest rozliczana do końca roku, w którym upływa termin na złożenie zeznania podatkowego, czyli do końca bieżącego roku. Zeznanie podatkowe jest składane w tym roku do 2 maja, o ile się nie mylę, czyli mamy czas do końca bieżącego roku, przy założeniu oczywiście, że nie wpłynie do nas w terminie do 1 czerwca wniosek o zwrot. Mamy 15, w związku z tym będziemy kończyli szkolenie. Ja mam nadzieję, że jednak spora część Państwa jest zadowolona, mimo tych niektórych komentarzy, które tutaj widzę. Staramy się jak najbardziej wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Być może nie zawsze jesteśmy w stanie jakby je spełnić. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, prezentacja jest nagrana, ona będzie udostępniona na stronie ZUS.pl, o ile się nie mylę, w sekcji rocznej składki zdrowotnej. Tak jak już mówiłam, też będą filmiki instruktażowe, tak więc zachęcam jeszcze raz do ci, którzy mieli problemy techniczne i nie mogli się zalogować na to szkolenie, to zachęcam do tego, aby sobie to szkolenie odsłuchać i tak jak powiedziałam, te pytania będziemy zadane na czacie, skopiujemy i udzielimy na nie odpowiedzi i też zawiesimy na stronie ZUS.pl. Z mojej strony to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję również Bernard za współudział i życzę Państwu miłego dnia.
Ja również dziękuję. Do widzenia.